Rosja kontynuuje terror i mi się udało. Moi drodzy, jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to jakby linia frontu w dalszym ciągu pozostaje bez zmian, co nie znaczy, że nie toczą się ciężkie walki, przy czym, jak mówię, front nie rusza się od dłuższego czasu. Natomiast w związku z tym, że Rosja nie jest w stanie przełamać frontu, nie jest w stanie chociażby odbić Bachmutu, o który strasznie ciężkie walki trwają, dlatego że Bachmut jest węzłem kolejowym po prostu i drogowym przy okazji też, to Rosjanie postanowili wzmożyć ataki terrorystyczne na Ukrainę i dzisiaj na Ukrainę, na ukraińską infrastrukturę krytyczną spadło kilkadziesiąt rakiet, kilkadziesiąt dronów. Duża część z nich została zestrzelona, no ale bardzo wiele z nich trafiło. Efekt był taki, że z grubsza rzecz biorąc, wschodnia i centralna Ukraina nie miała dzisiaj prądu przez ładnych parę godzin. Ponoć w większości miejsc prąd ten został przywrócony. Jest z powrotem elektryczność, w związku z powyższym działają także wodociągi. Natomiast są miejsca w Ukrainie bazoliczne, gdzie tego prądu nie ma i nie będzie, może do jutra, może dłużej. Rozmawiałem z koleżanką z Kiszyniowa, potwierdziła mi, że dzisiaj przez ponad godzinę w Kiszyniowie i w ogóle w całej Mołdawii także nie było prądu, ponieważ mołdawska i ukraińska sieć są ze sobą połączone i są także połączone z naszą siecią, no ale ponieważ miały miejsce ataki na Ukrainę, to nastąpiło także odcięcie zasilania dla Mołdawii. W związku z powyższym dzieje się to, o czym mówiłem w odcinku ze dwa tygodnie temu, a propos tego, jak się mają sprawy w Mołdawii. Mołdawia cierpi na tej wojnie, mimo że w niej nie uczestniczy i uczestniczyć nie chce. Oczywiście wszystkie te zabiegi mają spowodować, że społeczeństwo mołdawskie się zbuntuje przeciwko władzy i odwróci prozachodni kurs i zepchnie Mołdawię z powrotem w objęcia Moskwy, oskrzydlając tym samym Ukrainę. Jak na razie to się raczej nie wydarzy, niemniej jednak rosyjski terroryzm oczywiście trwa i się nasila. W związku z tym terroryzmem dzisiaj Parlament Europejski przegłosował większością 500 głosów przy 60 zdaje się głosujących przeciw i kilkudziesięciu, zdaje się 40 wstrzymujących się od głosu, rezolucję, że Rosja jest według Parlamentu Europejskiego krajem sponsorującym terroryzm. Ciekawostka, Fidesz Viktora Orbana wyszedł z sali i nie głosował. Także jakby w Budapeszcie stabilnie, onucowo. I pytacie mnie, bo dzisiaj dostałem mnóstwo wiadomości z pytaniem, co to znaczy, że Rosja została uznana przez Parlament Europejski jako kraj sponsorujący terroryzm. Generalnie niewiele. Ponieważ instytucja państwa sponsorującego terroryzm to jest coś, co sobie wymyślili Amerykanie i oni mają konkretne ustawy, które określają, co to znaczy, że państwo jest sponsorem terroryzmu. W praktyce znaczy to na przykład z amerykańskiego punktu widzenia, że kraje, które sponsorują terroryzm, nie mogą handlować z firmami zarejestrowanymi w Stanach, nie mogą mieć w Stanach kont bankowych itd. A ponieważ amerykański system finansowy jest najpotężniejszy na świecie, to powoduje to, że w praktyce bardzo wiele firm na całym świecie, właściwie większość, nie może z takimi krajami robić deali. To na przykład dotyczy Iranu, który jest oficjalnie uznany jako państwo sponsorujące terroryzm, czy Korea Północna. W każdym razie Stany Zjednoczone nie uznały jeszcze Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. Parlament Europejski uznał. W praktyce nie znaczy to jeszcze nic. Jest to silny, symboliczny sygnał. Natomiast w Parlamencie Europejskim trwa teraz dyskusja, że okej, mamy Rosję na liście państw sponsorujących terroryzm, teraz czas przygotować ustawy, które będą określały, co to znaczy i jakie konkretne sankcje zostaną przeciwko Rosji wprowadzone w związku z powyższym. To będzie trwało. Niemniej jednak jest to krok w dobrą stronę. Pamiętajcie, że Unia Europejska jest bardzo skomplikowanym ciałem, ma 27 członków o różnych interesach. Członkiem Unii Europejskiej są niestety także Węgry. W związku z powyższym to nie będzie łatwe, ale coś się wykluje. Najważniejsze dla mnie w tej chwili jest to, że Parlament Europejski, który mieli bardzo powoli, ale przynajmniej mieli we właściwą, czy drepcze może bardziej, we właściwą stronę. W związku z tym, że Parlament Europejski uznał Rosję za państwo sponsorujące terroryzm, to na kanale telegramowym Jewgenija Prigożyna, czy konkretnie grupy Wagner, który jest właścicielem, pojawił się filmik wraz z postem, na którym jeden pan podaje drugiemu panu futerał od skrzypiec, zdaje się, z młotem w środku, z informacją, że młot ten ze śladami czerwonej farby zostanie przekazany do Parlamentu Europejskiego. O co chodzi z tym młotem? Ano jest to pewien symbol grupy Wagnera. Chodzi o to, że w 2017 roku, podczas gdy Wagnerowcy operowali w Syrii, to nagrali sobie filmik, jak złapanego Syryjczyka, którego twierdzili, że jest terrorystą, zakatowują tym młotem i ten filmik potem wrzucili do internetu. Ostatnio podobna akcja miała miejsce z tym wymienionym z Ukraińcami jeńcem, który wcześniej należał do grupy Wagnera, wcześniej siedział w kiciu za morderstwo, którego Wagnerowcy także zakatowali młotem, a potem wyrzucili to do internetu, więc jest to taki mafijny symbol, coś jak w Ojcu Chrzestnym było znalezienie końskiego łba w łóżku, nie? Jest to otwarta groźba, jest to chamstwo, jest to po prostu chwalenie się, że jest się mordercą, okrutnikiem, terrorystą i tak dalej. No i to się dzieje, jakby wiecie, otwartym tekstem, ponieważ no oczywiście kanał telegramowy to nie jest to samo, co puszczenie tego w ruskiej telewizji, no ale ruska propaganda się posługuje różnymi środkami. Jednym z nich jest ów telegramowy kanał grupy Wagnera, który to wprost grozi nam, że za uznanie Rosji za państwo sprawujące terroryzm, no to komuś zrobią krzywdę. Wracając jeszcze do sytuacji wojennej, Ukraińcy zhajmarsowali ruskie bazy w okolicach Melitopola, natomiast w odpowiedzi Ruscy, poza oczywiście ostrzałem rakietowym całej Ukrainy, dokonali także ostrzałów na ukraińskie pozycje w Zaporożu oraz w Nikopolu, to jest bezpośrednio po drugiej stronie Dniepru, terytorium okupowanego w obwodzie chersońskim. Ostatnio było głośno o wyrzutniach rakiet, czy systemach przeciwlotniczych, może w ten sposób, które Niemcy mieli przekazać nam. I minister Błaszczak dzisiaj na swoim Twitterze napisał, że wszystkie zestawy, które przekażą nam Niemcy, my przekażemy Ukrainie, one zostaną rozmieszczone przy zachodniej granicy Ukrainy, czy tutaj przy naszej wspólnej granicy, tak żeby chroniły zarówno Ukrainę, jak i nas, przy czym chroniły nas z terytorium Ukrainy, w domyśle, żeby więcej ukraińskie systemy przeciwrakietowe nie spadały na kolejne takie miejscowości jak Przewodów. Przy okazji Francja powiedziała, że przekaże Ukrainie 4 zestawy przeciwlotnicze do strącania dronów. Takie właśnie na ciężarówkach czy na gąsienicach. Takie małe himarsy, można powiedzieć. Tymczasem w kąciku troszeczkę bardziej humorystycznym, żeby tutaj poprawić nieco nastroje, pewien pułkownik, który pracuje w rosyjskim sztabie generalnym, zażyczył sobie od pewnego wojenkomatu w Moskwie, żeby dał mu łapóweczkę w postaci drogiej pralki, ruska armia i pralki, po to, żeby nie pisał raportów na to, że ten wojenkomat słabo sobie radził z mobilizacją. I tu wydarzyła się rzecz niesamowita, ponieważ ten wojenkomat zgłosił to do KGB, a tego pułkownika aresztowano. I to byłoby fajne, gdyby nie fakt, że to są informacje podawane przez oficjalnie media rosyjskie, więc pewnie to jest gówno prawda, a służy to tylko temu, żebyśmy my zwrócili uwagę, że o, rosyjska armia się dekorumpuje i teraz będzie sprawniejsza. Moim zdaniem nie będzie, w dalszym ciągu skorumpowana będzie. Pamiętajcie zawsze w święcie, nie wierzcie w nic, co mówią oficjalne rosyjskie media, może poza prognozą pogody, z tym, że to też trzeba uważać. Zresztą jaki kretyn zażyczyłby sobie łapówki w postaci pralki, ja się pytam, nawet najlepszej pralki. Tymczasem SBU czuwa, SBU przeszukało Ławrę Pieczerską, to jest jedno z najważniejszych miejsc ukraińskiego prawosławia, to jest Ławra, klasztor umiejscowiony w Kijowie. Problem polega na tym, że Ławra Pieczerska jest pod zwierzchnictwem ukraińskiej cerkwi prawosławnej, która jest pod zwierzchnictwem rosyjskiej cerkwi prawosławnej, bo w Ukrainie jest kilka cerkwi. Jest cerkiew grekokatolicka, która od Unii sprzed ponad 400 lat jest pod zwierzchnictwem papieża rzymskiego, że tak powiem. Jest ukraińska autokefaliczna cerkiew prawosławna, teoretycznie równoważna z rosyjską, którą Poroszenko przepchnął parę lat temu, którą udało mu się zorganizować i w tej chwili jest osobna ukraińska cerkiew autokefaliczna, ale jest także ukraińska cerkiew nieautokefaliczna, która podlega pod cerkiew rosyjską. I ta podlegająca pod cerkiew rosyjską cerkiew prawosławna Ukrainy jest podejrzana dla ukraińskich władz, ponieważ oczywiście rosyjska cerkiew jest jednym z elementów sprawowania kontroli przez Rosję, jest jednym z elementów władzy, z podporą władzy. W związku z powyższym przeszukali ławrę, to tak jakby ktoś przeszukiwał Częstochowę, to jest jakby, znaczy tę Jasną Górę w Częstochowie, to jest ten poziom, że tak powiem, w kierunku poszukiwania dywersantów, broni i takich rzeczy. Jak na razie nie wiem, czy coś znaleźli, ale sam fakt, że to zrobili, nawet jeśli to jest tylko medialny teatrzyk dla nas, żebyśmy tu widzieli, że ukraińskie SBU czuwa, no to jest dosyć silny sygnał do Ukraińców, że jakby nie ma litości dla wszystkiego, co rosyjskie w Ukrainie, co jest jak najbardziej dobrym znakiem dla nas, ponieważ w naszym najlepszym interesie jest Ukraina, która bardzo nie lubi Rosji. Niepokojące dane pojawiają się także ze Stanów Zjednoczonych. Ponoć Amerykanie oddali Ukraińcom 1/3 swojego całego zapasu javelinów. To jest bardzo niepokojące, bo to znaczy, że Stany nie były przygotowane na jakąkolwiek dużą wojnę i to może być znakiem tego, że NATO się bardzo mocno rozbroiło po upadku Związku Radzieckiego, po zlikwidowaniu Układu Warszawskiego, a teraz w panice trzeba te zapasy odbudowywać. W każdym razie w Stanach mają teraz produkować więcej broni i tutaj bym się specjalnie nie obawiał, bo ja tylko chciałbym się odwołać delikatnie do historii. Mianowicie w 1939 roku Stany produkowały żałosne ilości broni, naprawdę malusieńko. Stany nie były w stanie brać udziału w żadnej wojnie lądowej. Ale 3-4 lata później, w 1943 roku, kiedy wojna już się rozkręciła na maksa, Stany brały w niej udział od, wiadomo, ataku na Pearl Harbor, to jest grudzień 1941, amerykański przemysł w całości przestawił się na produkcję zbrojeniową i doszło do sytuacji, w której amerykańskie fabryki zrobiły więcej sprzętu niż cała Europa razem wzięta i wyprodukowały tyle tego sprzętu, że były w stanie nie tylko uzbroić francuskich, że tak powiem, ochotników, nie tylko uzbroić Wielką Brytanię i innych sojuszników, ale także Związek Radziecki, bo pamiętajcie, że 1/3 mniej więcej sprzętu używanego przez Związek Radziecki pochodziła wprost z konwojów, które płynęły ze Stanów Zjednoczonych i bez tego Związek Radziecki by się nie obronił. Nie pamiętam teraz dokładnych liczb, ale to było chyba nawet 93% lokomotyw używanych w pewnym momencie w Związku Radzieckim pochodziło ze Stanów. Kilkadziesiąt procent ciężarówek, amunicji artyleryjskiej i tak dalej. Piję do tego, że w Stanach jest pewna pamięć instytucjonalna i jak będzie potrzeba, żeby trzaskać 1000 javelinów tygodniowo, to Amerykańcy będą trzaskać 1000 javelinów tygodniowo. A jak będzie potrzeba, żeby trzaskać 50 F-16 tygodniowo, to będą trzaskać 50 F-16 tygodniowo. A jak będzie potrzeba, żeby robić jedną armatę na minutę, to będą robić jedną armatę na minutę. No, wystarczy odczekać chwilę, przestawić parę fajch, sypnąć z pieniędzy z amerykańskiego budżetu, to się po prostu wydarzy. Nie? Więc to, że Amerykańcy ponoć zużyli 1/3 swoich javelinów na to, żeby wysłać się na Ukrainę, to nie znaczy, że nie będą w stanie szybko odbudować tych zapasów. Nie? Także w amerykański przemysł bym nie wątpił, mimo że spora jego część została przeniesiona do Chin. Poza tym, ponieważ w tej chwili brakuje sprzętu dla Ukrainy, to Stany postanowiły kupić amunicję artyleryjską w Korei Południowej i wysłać ją Ukrainie. Mówi się o 100 tysiącach pocisków. To nie jest jakoś specjalnie dużo, ponieważ 100 tysięcy pocisków artyleryjskich no, Ukraina jest w stanie wystrzelać w kilka dni, ale sam fakt, że to się dzieje, jeżeli to jest oczywiście prawdą i to się wydarzy, to wysyła nam kilka sygnałów. Po pierwsze, znaczy to, że w tej chwili Amerykanie nie są w stanie produkować takiej liczby pocisków, ale zaraz mogą, podkreślam. Natomiast nie mają żadnego problemu z tym, żeby ruszyć po swoich sojusznikach, takich na przykład Korea Południowa, która ma potężny przemysł zbrojeniowy i zamówić u nich co potrzeba, żeby mieć chwilę, żeby obudzić własny przemysł i wyprodukować dowolną ilość wszystkiego, co będzie potrzebne. Poza tym Francuzi nawet postanowili się zbroić i pojawiła się informacja o tym, że Francja zamówi 20 dział samobieżnych Cezar. One jeżdżą w tej chwili po Ukrainie. Francuzi chcą ich zamówić więcej. Teraz nie wiem, czy będą uzupełniać własne stany, że tak powiem, czy będą wysyłać bezpośrednio Ukrainie. W każdym razie fakt jest taki, że większość państw w Europie dała Ukrainie sprzęt, który im tak zalegał. Myśmy wyczyścili, że tak powiem, nasze magazyny i daliśmy Ukraińcom sprzęt z naszych jednostek liniowych, że tak powiem. Przypomnijmy, no 300 czołgów, to nie były czołgi, które stałyby na parkingach normalnie, to były czołgi, które były normalnie w naszych jednostkach, a teraz są w Ukrainie, przy czym, przypominam, czołgi mieliśmy tylko i wyłącznie po to, żeby strzelały do ruskich, no bo realistycznie nie mamy innego potencjalnego przeciwnika i te czołgi w tej chwili strzelają do ruskich, więc śmiało można powiedzieć, że sprzęt działa zgodnie z przeznaczeniem. Z dobrych wiadomości jeszcze, dzisiaj miał miejsce szczyt OUBZ w Erywaniu. OUBZ to jest, no to już prześmiewczo tylko można mówić, ruskie NATO. Do OUBZ należy Rosja, Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. I teoretycznie jest to organizacja wzorowana na NATO, a w praktyce to jest żart. I jak bardzo jest to żart, to OUBZ pokazało w momencie, kiedy Azerbejdżan zaatakował Armenię, bezpośrednio terytorium Armenii, robiłem o tym odcinek miesiąc temu, z Maciejem Musiałem, natomiast oczywiście OUBZ postanowił nie pomagać Armenii, no i w tej chwili wszystko na to wskazuje, że nic się w tym temacie nie zmieni. Dlaczego wszystko na to wskazuje? Ano zacznijmy od tego, że przed szczytem w Erywaniu miały miejsce potężne protesty antyrosyjskie, anty-OUBZ, wzywające Armenia tego, żeby dała ze spokój z OUBZ, zacieśniła związki z Zachodem i z Iranem. Ciekawa sprawa. Natomiast sam szczyt był dosyć komiczny, bo po pierwsze Putin się oczywiście zjawił w Erywaniu. Panowie sześciu, że tak powiem, liderów sześciu krajów sobie pogadało. Niewiele z tego wyszło. Spotykali się w ogóle w Erywaniu, ponieważ, że było śmieszniej, to Armenia ma teraz prezydencję w OUBZ, co nie zmieniło faktu, że jakby OUBZ dalej ma mało ochoty pomagać Armenii. Niczego nie postanowiono, niczego nie podpisano. Sojusznicy, lol, nie zobowiązali się do absolutnie niczego w związku z wojną ormiańsko-azerską i się rozjechali do domów, nie? Tyle jest warte ruskie NATO. Dość powiedzieć, że Kirgistan, Kazachstan w ogóle nie są zainteresowane pomaganiem Armenii, bo mają dobre kontakty z Azerbejdżanem. Rosja nie jest zainteresowana pomaganiem Armenii, bo też woli mieć dobre kontakty z Azerbejdżanem, bo wie, że Armenia jest na nią skazana i tak. Tadżykistan to w ogóle nie ma żadnego znaczenia w tym sojuszu. Podobnie zresztą Kirgistan, ale jakoś tak poleciał z tym Kazachstanem razem. Białoruś jest marionetką rosyjską, więc mój Boże, no Rosja nie ma interesu, to Białoruś też nie ma interesu. No a poza tym, wiecie, to jest sytuacja taka, że Azerbejdżan ma gaz, nim sobie handluje. Azerbejdżan jest potrzebny Kazachstanowi, żeby ustanowić połączenia gazowe przez Morze Kaspijskie, więc jakby niby jesteśmy sojusznikami, mamy tam jakiś traktat, bo OUBZ to w ogóle znaczy Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, bo te sześć krajów podpisało Układ o Bezpieczeństwie Zbiorowym, a potem założyło sobie Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Przy czym z tego bezpieczeństwa zbiorowego nic nie wychodzi, oprócz tylko jakichś tam, wiecie, wspólnych manewrów i solidarnego kupowania broni od Rosji. W związku z powyższym szczyt ruskiego NATO zakończył się absolutnie niczym w sytuacji, kiedy Armenia nalegała, żeby im pomogli, bo Azerbejdżan ich ostrzeliwuje. No i można narzekać na NATO, można narzekać na to, jak działa NATO, jakie ma, że tak powiem, rozmieszczenie baz, jaka jest nasza rola w tym NATO, jaka jest nasza pozycja. Trwały przecież długie dyskusje jeszcze do tego roku, że NATO mogłoby się bardziej skupić na obronie swojej wschodniej flanki i jakby było wiele wątpliwości, czy NATO na pewno jest na poważnie. I jak przyszło realne zagrożenie, jak przyszło co do czego, to NATO jest na poważnie. Nie? Mimo, że NATO zajmuje się w tej chwili obroną kraju, który nie jest członkiem NATO. Nie? Ale broniąc Ukrainy, bronimy siebie. Nie? Natomiast ruskie NATO OUBZ jest beznadziejne i bezużyteczne. Nie? I na koniec jeszcze miała miejsce bardzo zabawna scenka, ponieważ zawsze jak są jakieś szczyty organizowane, to liderzy wszystkich krajów stają sobie na tle swoich flag i robią sobie wspólne zdjęcie. No więc na tym szczycie premier Armenii Nikol Paszynian ewidentnie odsuwał się od Putina, tak żeby stać jak najdalej od niego, żeby na zdjęciu było widać, że trzyma dystans. Nie, no piękna symbolika. Sojusznicy razem swoich nie bracają i wiecie, cały ten bełkot, nie? W każdym razie cieszy mnie niezmiernie, że Parlament Europejski uznał Rosję za państwo, które sponsoruje terroryzm. Troszeczkę mnie martwi to, że my teraz będziemy kupować więcej gazu z Azerbejdżanu, a Azerbejdżan właśnie podpisał deal, że będzie kupować gaz od Rosji. Czyli będziemy kupować gaz od Rosji przez Azerbejdżan. Nie? To jest skomplikowane, wiadomo. Nie? Tak samo jak kupowanie gazu od Kataru i krytykowanie Kataru. Nie? W sensie kupujemy, ale się nie uśmiechamy. Czas pokaże, na ile skutecznie jesteśmy w stanie my tutaj w Unii Europejskiej sankcjami dusić rosyjską gospodarkę, ale budującym jest to, że szacuje się, że Rosja straciła 90% dochodów z eksportu gazu do Unii Europejskiej. Głównie dlatego, że sama ograniczała przesył, a potem coś się wydarzyło z Nord Streamem. No, jestem niemal pewien, że Rusy sami sobie ten Nord Stream zbombardowali, żebyśmy Nord Stream II uruchomili, co się na razie nie wydarzyło. Mam nadzieję, że się już nie wydarzy. Trzeba przeżyć tę zimę, a wiosną będzie lepiej. I z tą pozytywną myślą chciałbym Was zostawić. Dziękuję pięknie wszystkim za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.